W pierwszej części Głosu Pracownika porozmawiam o Y-kach i Z-kach, czyli pokoleniach doskonale operujących w świecie cyfrowym. W drugiej części wyjaśnimy m.in., co to jest rekrutacja ukryta. Tomasz Sosnowski, zapraszam.
Partnerem merytorycznym audycji w ramach projektu Godna Praca to Bezpieczna Praca jest Region Gdański NSZZ Solidarność.
Obecnie na rynku pracy aktywne zawodowo są aż 4 pokolenia pracowników. Najmłodsze z nich to pokolenia Y i Z. Milenialsi, inaczej pokolenie Y, to osoby urodzone w latach 80. i 90. do roku 2000. To pokolenie już weszło lub za chwilę wejdzie na rynek pracy. Dalej jest pokolenie Z, czyli ci, którzy urodzili się po roku 2000. O problemach, jakie napotykają nowe pokolenia na rynku pracy i jak do nich powinni podchodzić pracodawcy, rozmawiam z doktorem habilitowanym Tomaszem Kawką, profesorem Uniwersytetu Gdańskiego, kierownikiem Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pokolenie Z czasami określa się jako pokolenie snowflakes, czyli płatki śniegu. Dlaczego?
Jest to pokolenie, na przykład, które określa się zwłaszcza w anglosaskiej literaturze lift generation czy homeland generation, czyli takie pokolenie podwożonych czy pokolenie, które stabilizuje swoje poczucie bezpieczeństwa w takich realiach domowych. I to snowflake, czyli ten płatek śniegu, on jest wrażliwy, on jest kruchy. On nie jest przygotowany na to, co tak naprawdę czeka go poza tym rodzinnym domem, w którym ta strefa komfortu naturalnie była. Ponieważ to było pokolenie, które z jednej strony należy się cieszyć. Jest do 2019 roku, czyli do tych wszystkich przełomów społeczno-cywilizacyjnych związanych z pandemią, z wojną, z inflacją, no wychowywało się w warunkach, oczywiście można tutaj dyskutować, co jest tak naprawdę obiektywnym pojęciem dobrobytu, ale w takich warunkach spokoju, dobrobytu, szybkiego łącza internetowego, problemów na poziomie tego nastolatka, które oczywiście nie wykraczają poza jego zainteresowanie, czyli ten świat jakby zewnętrzny nie istniał. I teraz przejście do tej fazy dorosłości w rozumieniu rynku pracy może spowodować postawienie pewnego wyzwania, które obiektywnie dla pokolenia baby boomers czy X, a nawet Y, no jest elementem normalnej formuły środowiska pracy. Dla tego pokolenia to może być coś, co jest trudne, niezrozumiałe. Inaczej mówiąc, dlaczego ktoś mi stawia wymagania, skoro do tej pory mi nie stawiał, tak?
No to może zapytajmy w takim razie, jak pracodawcy powinni podchodzić do pokolenia Z? Może też do pokolenia Y?
No to jest pytanie, które chyba na każdym szkoleniu, na każdym warsztacie w ostatnich kilku latach, które też prowadzę, ponieważ oprócz tego kierunku uniwersyteckiego jestem też doradcą, konsultantem od ponad 25 lat w biznesie w obszarze tak zwanego HR-u. Tak, to jest chyba najbardziej gorące pytanie, które stawiają nam pracodawcy, menedżerowie, jak dokonać tak zwanego onboardingu, czyli wprowadzenia młodego człowieka do pracy. Nie ma gotowych recept. Jak powiedziałem, jest to pokolenie, które dopiero się uzewnętrznia, które dopiero się pokazuje, które dopiero wchodzi. Natomiast z tych doświadczeń, które osobiście jako doradca, jako konsultant, ale też jako pracownik naukowy zajmujący się tym zagadnieniem, mogę podać takie trzy chyba bardzo istotne elementy. Po pierwsze, zmiana stylu kierowania z nakazowo takiego autorytarnego na partnerski, coachingowy. No to jest wyzwanie i to ogromne dla wielu menedżerów, dla wielu firm, których kultura organizacyjna jest, no nazwijmy to sobie skrótowo, skostniała. Czyli ten młody człowiek, ta Z-ka, ona poszukuje autorytetu. Ona poszukuje pewnego wzorca, który siłą rzeczy się chyba trochę gdzieś tam zgubił, gdzie do tej pory autorytetem był youtuber, gdzie był ktoś, kto wirtualnie nie do końca mógł rzeczywiście istnieć. Czyli ten przełożony, ten szef, on może być takim kimś, kto trochę otworzy się w sposób naturalny, bezpośredni przed tym młodym człowiekiem. Czyli budowanie autorytetu w postaci podmiotowego traktowania tego młodego człowieka. Natomiast nie możemy założyć z góry, że to pokolenie jest, przepraszam za sformułowanie, niektórzy mówią, odklejone z kosmosu, oni nie wiedzą, o co chodzi. Tak to może z zewnątrz wyglądać. Dlatego taką radą czy pomysłem jest zbliżenie się do tego młodego człowieka, zainteresowanie się jego tym trochę światem wirtualnym i pokazanie mu w zamian na zasadzie wzajemności świata rzeczywistego. Druga kwestia. Jest to pokolenie, które chce pracować zakładamy w tych obszarach, w tych zawodach, w tych niszach, które są integralnie związane z ich hobby, zainteresowaniami. Czyli jest to taki pomysł na poszukiwanie rozwiązań związanych z wykonywaniem zadań, w których pojawiają się elementy podejścia takiego gamingowego. Czyli zamieniamy trochę pracę w jakąś taką grę. Zetki się wychowały w tym środowisku gamingowym, to na początku ten trudny, może czasami przerastający zakres wyzwań dla tego młodego człowieka będzie o wiele łatwiejszy do akceptacji, kiedy no, pokażemy, że ta praca to też jest rodzaj jakiegoś wejścia na level, gdzie trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby przejść na wyższy level.
Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. W głosie pracownika rozmawiałem z doktorem habilitowanym Tomaszem Kawką, profesorem Uniwersytetu Gdańskiego, kierownikiem Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Audycja dofinansowana z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach programu Dialog Społeczny Godna Praca.
To była pierwsza część głosu pracownika. Na drugą zapraszam po krótkiej przerwie. Co to jest rekrutacja ukryta? Między innymi o tym Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia z Agnieszką Śladkowską, twórczynią Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Wyczytałam takie hasło, rekrutacja ukryta. Co to takiego?
Rekrutacja ukryta to jest sytuacja, w której pracodawca nie chce pokazać, że prowadzi rekrutację. Czyli chce ukryć swoją nazwę i w tym momencie kandydat dowiaduje się, kim jest pracodawca, dopiero w momencie, w którym jest zaproszony na rozmowę rekrutacyjną. I najgorsza sytuacja, kiedy się okazuje, że to jest nasz pracodawca.
Czyli tak faktycznie widzimy po prostu ogłoszenie bez nazwy firmy, tak?
Nazywa się to rekrutacja ukryta i wiadomo, że tam jest jakiś pracodawca z branży. Często na przykład mamy branżę podaną i mniej więcej na przykład wielkość firmy, ale to może być lub może tego nie być. Może być tak, że będzie to tylko i wyłącznie branża.
Bierzemy udział w tej rekrutacji na jakim poziomie? W którym momencie się dowiemy, co to jest za firma?
No z reguły wtedy, kiedy ktoś dzwoni i wtedy przedstawia już daną organizację. Raczej tak, no bo inaczej ciężko byłoby cię zaprosić na rozmowę. Może być też jeszcze jedna rzecz. Ktoś dzwoni, prowadzi cały taki wywiad telefoniczny i dopiero kiedy zakwalifikujesz się po tym wywiadzie, to dostajesz informację, gdzie się spotykasz. No a mając adres, no już łatwo jest się zorientować, co to jest za firma. Ale ja osobiście nigdy bym nie wzięła udziału w rekrutacji ukrytej.
Dlaczego?
Dlatego, że firmy ukrywają swoją nazwę z kilku powodów.
Właśnie, to jest ciekawe. Dlaczego?
Nawet kiedy zajmowałam się między innymi właśnie wprowadzeniem ogłoszeń i współpracą z pracodawcami, wprowadzaniem ich na rynek, to jednym, co zastrzegłam sobie, to zakaz pojawiania się firm właśnie w ukrytej rekrutacji. Dlatego, że po pierwsze jest to firma, która ma bardzo złą renomę. Czyli jeżeli poda swoją nazwę, to nikt nie będzie chciał aplikować. A zakłada, że kiedy już ktoś aplikuje, to jednak mamy jego dane, możemy do niego zadzwonić, możemy go czymś zachęcać, mamy wpływ na to, żeby go przekonać. A tak ktoś widzi tylko nazwę firmy, która ma złą renomę, robi złe wrażenie i po prostu ludzie nie będą chętni. Kolejny powód to jest taki, że firma ma zatrudnionego pracownika, ale nie chce mu powiedzieć, że go zwolni. Czyli na przykład mamy dyrektora marketingu, ale chcemy się go pozbyć, więc szukamy dyrektora marketingu, żeby mieć gotowego na podmianę i wtedy tamtemu mówimy, że dziękujemy. Ja bym z firmą, która tak robi, nie chciała pracować, więc to jest kolejny powód. Jeszcze inny powód to jest to, że firma może nie chcieć, żeby konkurencja widziała, że rekrutuje. I to jest w zasadzie jeden z lepszych powodów, raczej lepszych, takich najbardziej pozytywnych w tym całym problemie wizerunkowym. Czyli my na przykład wiemy, że nasza konkurencja chce nas w czymś wyprzedzić, prowadzimy taką rekrutację, żeby oni nie widzieli, że nam brakuje. Czyli żeby oni nie widzieli, że nam brakuje jakiegoś ważnego ogniwa w naszej organizacji, bo być może to oznacza, że jesteśmy słabi w tym momencie. Więc to są takie główne powody, dlaczego w ogóle rekrutacja jest ukryta.
A czy w ogóle ludzie biorą udział w takiej rekrutacji? No bo jak nie znam firmy, no to...
Z moich analiz, kiedy pracowałam jeszcze przy ogłoszeniach, wynikało, że ludzie biorą rzadziej udział w rekrutacjach ukrytych, no bo jednak to może być ten problem, kiedy aplikujesz na swoją ofertę pracy.
A zdarza się tak?
No myślę, że musi się tak zdarzać, no bo jeżeli się interesujesz danym stanowiskiem, to znaczy, że pełnisz prawdopodobnie dane stanowisko. A jednak rynek lokalny nie jest tak bardzo duży, żeby nie trafić w końcu na swojego pracodawcę. Zresztą też zauważ, że jeżeli powodem jest to, że ktoś na przykład chce zwolnić pracownika i nie chce, żeby ten pracownik wiedział o tym, dlatego używa rekrutacji ukrytej, to jest też duża szansa, że temu pracownikowi nie jest tam dobrze i że on czuje, że będzie zwolniony, więc szuka pracy.
No tak.
Więc zaczyna się robić takie koło, które może doprowadzić człowieka do oferty, jeśli jeszcze jesteśmy w pewnej niszy, no to teraz musielibyśmy sobie zadać pytanie, na przykład, ile rekrutuje się dyrektorów finansowych w Trójmieście dzisiaj? No to więc, jeżeli mamy rekrutację ukrytą na wysokim stanowisku, no to jednak jest dosyć duża szansa, że trafimy na swoją firmę. Co się może wtedy wydarzyć? Oczywiście nikt nas na rozmowę nie zaprosi, bo oni widzą w naszym CV, gdzie jesteśmy. Natomiast firma ma też wtedy pewne przekonanie, że my też szukamy pracy. Więc też może to wpłynąć. Dokładnie, może to wpłynąć też na jakieś szybsze ruchy ze strony firmy, bo poczuje się jeszcze, nie wiem, nielojalnie traktowana.
Czy to jest popularne?
Coraz mniej, myślę, niż było kiedyś. Rynek jeszcze kilkanaście, większe kilka lat temu był bardziej otwarty na takie działania, ale myślę, że to też mimo wszystko jest negatywnie odbierane i przez to organizacje coraz rzadziej sobie na to pozwalają. Jest bardzo prosty sposób, żeby tego uniknąć. I to jest oddanie oferty pracy do jakiejkolwiek agencji, czy do doradztwa, czy do headhuntera. I w tym momencie możemy poprosić o to, żeby headhunter do jakiegoś etapu nie podawał nazwy firmy. Co ja też akurat postrzegam jako negatywne i uważam, że rekrutacja jest procesem, który powinien być fair play i powinien być oparty na partnerstwie, co oznacza, że jak ja się nazywam Agnieszka Śladkowska, to ktoś z drugiej strony nazywa się tam, nie wiem, Kowalski z Beręcz. No jakby to muszę wiedzieć, kto jest po drugiej stronie, bo ja też mam swoje imię i nazwisko, więc jakbyśmy brali w podwójnie zakryte karty, no to okej. Natomiast jeżeli jedna strona coś widzi, to druga też powinna to widzieć.
Zawód przyszłości i Iwona Wysocka.
Specjalista do spraw utrzymania czystości w mieście czy gminie. Ten zawód w przyszłości nabierze zupełnie nowego znaczenia. Dzisiejszy porządkowy ulic może być przyszłym ekspertem w dziedzinach technologii, zarządzania i także ekologii. Jakie umiejętności i kompetencje, a także wykształcenie będą niezbędne, aby wykonywać te prace na przykład za pół wieku? Specjaliści do spraw utrzymania czystości miasta będą odpowiedzialni nie tylko za zbieranie śmieci, ale także za monitorowanie jakości powietrza, wody i gleby. W przyszłości praca specjalisty do spraw utrzymania czystości miasta będzie mocno zautomatyzowana. Zaawansowane roboty i drony będą skanować ulice, usuwać śmieci i naprawiać infrastrukturę miejską. Specjaliści będą musieli rozumieć te technologie i umiejętnie nimi zarządzać, a także programować i konserwować roboty. Efektywna komunikacja nadal będzie kluczowa. Specjaliści do spraw utrzymania czystości miasta będą współpracować z innymi działami miejskiego zarządzania, będą raportować wyniki działań technicznych i koordynować pracowników ludzkich oraz maszyny. Zrozumienie zaawansowanych systemów kontroli jakości powietrza, analizy danych, programowania i obsługi maszyn będzie niezbędne. Specjaliści będą musieli reagować na awarie robotów i maszyn, dlatego umiejętność diagnostyki i naprawy będzie tu kluczowa. Wykształcenie przyszłego specjalisty do spraw utrzymania czystości miasta będzie musiało ewoluować. Kursy i programy edukacyjne będą obejmowały technologie, zarządzanie i komunikację. Specjalista do spraw utrzymania czystości to profesja przyszłości, łącząca w sobie zaawansowane technologie, zrównoważony rozwój i zarządzanie zasobami miejskimi. Praca ta będzie nie tylko oczyszczaniem miasta z fizycznych odpadków, ale także dbaniem o jego technologię. Logiczny rozwój.
To wszystko w dzisiejszym Głosie Pracownika. Zachęcam do kontaktu z nami pod adresem e-mail glospracownika@radiogdańsk.pl i do usłyszenia.